A więc jak ten dom nasz budować, żeby był szczęśliwy? A więc wiemy, kim jesteśmy. I mamy być jedni drugim poddani. I stąd małżeństwo powinno określić cele i plany tego domu. I nie chcę teraz wchodzić w szczegóły i ujęcie takie zwyczajne, ale biblijne. I Efezjan rozdział 1, wiersze 5-6 mówią, Efezjan 1-5-6, Bóg przeznaczył nas dla siebie, dla uwielbienia chwały Jego łaski, chwalebnej Jego łaski. Dla uwielbienia chwalebnej Jego łaski. A więc przeznaczył nas dla siebie, czyli moje małżeństwo i moja rodzina są przeznaczone dla Boga. Tak się nastawić. Jak ktoś się nawraca w wieku lat tam 30, 40, 50 swojego życia, to nie powinien traktować nawrócenia jako dodatku do życia. Do tego wszystkiego to jest taka ciekawostka życiowa. To jest zmiana gatunkowa. Byłeś ciemnością, jesteś światłością. Byłeś zgubiony, jesteś zbawiony, uratowany. Byłeś grzesznikiem, jesteś święty, sprawiedliwy, doskonały w Chrystusie Jezusie. Byłeś bez Boga na świecie, jesteś teraz cząstką oblubienicy Chrystusa. To jest zmiana jakościowa. A jesteś nasze małżeństwo i rodzina ma zmianę jakościową. Daj Jego chwały. I po drugie, Dzieje Apostolskie 13:22. Zgodnie z wolą Boga mamy wypełnić posługę względem swego pokolenia, jak Dawid za dni swego pokolenia, za dni swego życia pełnił służbę. I każdy z nas jest kompatybilny ze swoim pokoleniem. To musimy wiedzieć. I trzeba w swoim czasie służyć tym, którzy są wokół mnie. Gdy my przeminiemy i oni przeminą, następni przyjdą, którzy znów będą swoim usługiwać. A więc jest nastawienie, że mamy usłużyć ten okres życia jako naczynia Chrystusa, aby tę wodę źródlaną właśnie ludziom zanieść. Po drugie, gdy mamy cele i plany określone, określić granice. Granice. I Hebrajczyków 13:4 nam powiada, do małżeństwa niech wszyscy odnoszą się z szacunkiem. Czyli ona ma wartość. Szacunek nie chodzi tylko, wiecie, jakiś gest. Chodzi o świadomość wartości. A pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane. Gdyż Bóg osądzi rozpustników i wiarołomców, czyli cudzołożników. A więc są granice. Moje małżeństwo musi być szanowane z racji wartości. W Dziejach Apostolskich mamy takie czasami wyrażenie, że greckie kobiety, tam powinny być matrony, tak jakieś gospodynie domowe, czy w sensie no, ladies po angielsku, czyli takie panie na włościach, a więc arystokratki, że one sympatyzowały z Żydami, z rodzinami żydowskimi. Zauważyliśmy w Dziejach Apostolskich? Jest mowa właśnie o greckich, rzymskich, takich matronach, które sympatyzowały. Dlaczego? W tamtych czasach, gdy małżeństwo właściwie to była taka tylko formalność i kontrakt, i to się zmieniało jak rękawiczki partnerów, gdy był homoseksualizm i całe było zdanie, znamy czasy rzymskie z historii wszystkiego, a więc to była rzecz normalna, więc dzisiaj jest to samo, co było wtedy, tylko że zwielokrotnione, że bardziej publiczne niż wtedy. Ale domy izraelskie były cały czas zintegrowane przez wieczerzę paschalną, piątek, przy stole się gromadzono, był patriarcha, była matka, były dzieci, było posłuszeństwo, było Boże Słowo, była świeca, był posiłek, było dzielenie się wzajemne. Ja obserwowałem to, gdy byłem w Jerozolimie i akurat był piątek wieczorem, gdy właśnie pod balkonem, tarasem, gdzie ja akurat siedziałem, była taka mała synagoga i tam właśnie przyszli i widzieli, jak to się odbywało, jakim wielkim szacunkiem dla starsi do dzieci, dzieci do starszych, kobiety, mężczyźni, jak się dzielili. To coś ujmującego i to trwa jako nakaz religijny, ale też pielęgnowany jakieś dobro społeczne. I oni to trzymali i to było zdumiewające dla rodzin greckich, dla rodzin rzymskich i one chciały, bo tęskniły, żeby ich mężowie nie tam gdzieś szaleli, prawda, i walczyli i w ogóle żyli sobie, tylko żeby było tak właśnie zintegrowane, złączone. A więc muszą być granice określone przez Boże Słowo i musimy o to umieć zadbać, szczególnie dzisiaj, gdy jest tak silna atomizacja. Każdy sobie sam, prawda, i się ludzie, no, tylko SMS-ami porozumiewamy na odległość, ale nie ma tej wspólnoty, więc coś trzeba byłoby tu zrobić, ale to temat jest dalszy. I po trzecie, odnawiać dom. Odnawiać go, bo szczęśliwy dom, szczęśliwe małżeństwo oznacza małżeństwo spełnione. Gdy jest spełnienie, nie szczęście, bo ja coś mam, bo żona jest piękna, bo mąż jest wspaniały, bo mam pieniądze. Nie, tu jest szczęście. Szczęście jest wtedy, gdy mamy spełnienie. Czy to będzie nędza, czy będzie bogactwo, czy średni stan. Niezależnie od okoliczności, jesteśmy zadowoleni, spełnieni. I właśnie musimy odnawiać nasze małżeństwo, żeby to spełnienie było cały czas obecne w naszym życiu. Więc jak to robić? Pierwsza rzecz, mężowie, miłujcie żony. To, co mówiłem wcześniej, teraz podam troszkę szczegółów. A więc miłość okazywać słowami. Nam, mężczyznom, teraz nawiązuję do książki Płeć mózgu. Nie wiem, czyście ją kiedyś czytali, czy nie. I do tych wszystkich to była kiedyś nowość, a teraz to już jest rzecz znana. I można sobie poczytać w różnych poradnikach psychologicznych, takich popularnych, które się ukazują z pewnymi czasopismami. A więc, że nasz mózg jest różnie zbudowany, mężczyzny i kobiety i tak dalej. Teraz nie wchodzę w szczegóły, bo już chyba wiem o tym wszystkim. I stąd mężczyźnie jest łatwiej coś zrobić, na przykład żonie samochód umyć, gdy ona jest bizneswoman szczególnie, i samochód umyć i tym wyrazić, że ją kocha, niż jej powiedzieć, że ją kocha. A jej z kolei przychodzi bardzo łatwo, I love you, moja żona mówi ciągle I love you, bo jej łatwiej mówić po angielsku do mnie. A ja mówię, twój problem. I ona wie, że ja żartuję, prawda? A ja wiem, że ona nie żartuje. Ale ja z tą kpiną i tym żartem jakoś taki, wiesz, trochę, no jakoś nie chcę się uzależnić. Ja mówię, no nareszcie nie jestem uzależniony, bo nie jestem młody. Ja się cenię sobie to, że nie jestem już młody, bo nie jestem od wielu rzeczy uzależniony. Ale to moja duma mówi, moja pycha, moja duma. Tak, to moja próżność męska. Ja o tym wiem i ona też o tym wie, bo o tym rozmawiamy. Dlatego też musimy werbalizować wobec żony, werbalizować swoje sprawy, wyrażać miłość. Kupisz też i te głupie kwiaty, przepraszam za wyrażenie głupie, dla nas głupie, dla niej nie są głupie. Zrozumieć jej potrzeby. Nam się wydaje, że to jest, ale zrozumieć to. Jeśli ona nam mówiła, że właśnie lubi takie kwiaty, to sobie zapamiętać. Taką nawet trudną nazwę jakąś tam sobie zapisać gdzieś. Żonkile na przykład. To nie jest taka trudna nazwa, ale dla mnie była kiedyś trudna. Goździk to była prosta nazwa dla mnie. W czasach, wiecie, PRL-u to był goździk. Sztandarowy kwiatek. A ona mówi, że lubi żonkile. Ja mówię, co są za żonkile, prawda? Jak to się pisze? Po francusku? Czy jak? Czy tego? No właśnie. No. Aż w końcu wreszcie odkryłem. Kupiłem jej tam. Okazało się, że to nie były żonkile, tylko coś innego, bo ja pokazałem, proszę to. I przyniosłem, a mówię, to nie są żonkile. To jakie są? Pokaż mi. A więc uczyłem się, prawda, żeby zaspokoić jej oczekiwania. Dalej, miłość okazywać dotykiem mężczyźni. Żona potrzebuje słów i dotyku. Ale dotyk bez podtekstu, jak to nazwać ten podtekst? Podtekst sypialniany. O, lepiej to powiem, prawda? A więc normalny dotyk. Normalny, bez podtekstu. Bo w ten sposób my wyrażamy naszą afirmację. My włączamy, my mówimy, że jesteśmy sobie potrzebni. To jest potrzebne jedno z drugim. Dalej podbudowywać. Żona się stara, gotuje, kombinuje, co ugotować dzisiaj, żeby nie było tego, co wczoraj i tydzień temu i tak dalej. I wiecie, to jest wielka sprawa. Gotowanie, nie? Widzę, że mało osób kiwa głowami, to widać, że mamy... A więc... Wielka sprawa. I teraz my, mężczyźni, zjemy, czujemy, że wspaniałe, ale przecież to jest normalna rzecz, zawsze było wspaniałe. I nie powiemy dziękuję. Ale gdy coś się nie uda i trochę pachnie spalenizną, to zaraz zauważymy. A więc nie krytykować, ale docenić, pochwalić, dlatego że krytyka ujmuje, pomniejsza, a docenienie podbudowuje. I takie zdanie kiedyś usłyszałem i pozwólcie sobie, siostro, sobie zapisz teraz, ale nie, to ma mąż zapisać. Zenek, zapisz sobie. Mężowie, którzy rano pocałują żonę, dłużej żyją. A ja całuję co rano, ale to robię odruchowo, już wcześniej robiłem i się o tym dowiedziałem. No, a więc mężowie, którzy rano żonę pocałują, tak odruchowo oczywiście, nie z przymusu, to dłużej żyją, bo się rozładowują i psychika ich odpoczywa. Dalej, wyrażać nadzieję zamiast potępienia. Taki piękny werset zawsze mi od mego narzeczeństwa przyświecał, 1 Koryntian 9:10. Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. I czasem, gdy, tak się zdarza w moim przypadku, gdy ja żonę czegoś chcę nauczyć, albo drobiazgu, albo czegoś poważnego, to wyobraźcie sobie, że muszę czekać na ten plon 15 lat, zanim wreszcie załapię kolejność jakiejś tam czynności. Tak długo to wchodzi, 15 lat. A więc w nadziei trzeba robić cały czas. No, mnie już jej brakuje tej nadziei czasami, ale teraz też i tam powiedziałem, jak należy właśnie zakręcać, zamykać pewne rzeczy, żeby to się nie lało całą noc. I wiem, że będą trudności, jak wrócę, to no, ale trzeba w nadziei jednak robić. Podobnie też i ona musi w drugą stronę, ale o tym będzie później. Nie obiecywać bez zamiaru dotrzymania obietnicy. Nie robić obiecanych zasanek, bo wtedy tracimy zaufanie. Trzeba zbudować zaufanie. I pamiętam wtedy, gdy wczoraj wam wspominałem o tym bracie, który tam o mnie plotkował, bo chciał, żebym się z jego córką ożenił, o czym nie wiedzieliśmy. I wtedy właśnie ja po tej modlitwie, gdy się modliłem, Panu powierzyłem wszystkie sprawy, otrzymałem uspokojenie, napisałem jej rano długi list i wyjaśniłem, że wszystko jest nieprawda i napisałem zasadę. Od tej pory my byliśmy dopiero rok po słowie, że się pobierzemy, a jeszcze musieliśmy czekać 2,5 roku. Ja napisałem, prawdę o tobie powiesz mi ty, prawdę o mnie powiem ci ja. I koniec. Wtedy nie ma, jak myśmy to przyjęli, spokój jest. Cokolwiek by ktoś mówił, nie ma sprawy. Ja lepiej wiem od wszystkich, co żona myśli. Ona najlepiej wie, co ja myślę. Ale nie mogę nigdy zawieść. To musi być zawsze prawdą. No i teraz rzecz najtrudniejsza. Mąż powinien być w ramach tego miłowania żon dobrym słuchaczem. Dobry słuchacz, to jest najtrudniejsza sprawa. Mamy jedne usta, a ile uszu? A więc trzeba dwa razy słuchać, dwa razy tyle słuchać, co mówić. Kobiety są słabsze naczynie. Pierwszy Piotra 3:7, jako słabsze naczynie. Są bardziej skomplikowane. Mają uczucia i humory dla nas, mężczyzn, niepojęte. A też mają taką przypadłość, że swoje stany muszą, nie tylko mogą, muszą wyrazić słowami. Nam, mnie przynajmniej, wystarczy, że ja pomyślę o tym. Ja bardzo lubię samotność, ciszę. Bardzo. Ja się sobą nigdy nie nudzę. Mam tyle z sobą do porozmawiania, że dla mnie nie ma problemu. Ale właśnie to mnie zaspokaja. Ja sobie w szczegółach rzecz rozłożę, wyjaśnię, dam za i przeciw. Wszystko sobie zrobię, co trzeba. Koniec. A ona musi mieć mnie, by to wszystko, co w niej się kłębi, wyrazić, wypowiedzieć. Bo jak nie, to wtedy jest tragedia. Więc musimy to zrozumieć, że mamy słuchać. No i na koniec, dobrą rzeczą jest modlitwa. Ale modlitwa nie o żonę, ale modlitwa razem z żoną. A więc, mężowie, miłujcie swoje żony słowami, dotykiem, podbudowujcie, miejcie nadzieję, dawajcie obietnice prawdziwe, słuchajcie i się razem módlcie. Żony, bądźcie uległe swoim mężom. Żony, szanujcie. Mąż ma miłować, a żona ma szanować. Dlatego, że uległość to chodzi o szacunek. Chodzi o posłuszeństwo w znaczeniu, że szanuje męża jako przywódcę. A więc to nie jest niewolnictwo. I ten właśnie fragment, ten wiersz ostatni, rozdział 5, taki kaznodzieja z pierwszych wieków, złotousty, Chryzostom właśnie powiedział, że łatwo jest miłować tę, która szanuje, i łatwo szanować tę, która miłuje. To jest taka waga. Jak tu włoży szacunek dla męża, powiedzmy podziw, czemuż nie, a on tu włoży miłość, to się razem zrównoważy. Gdy czegoś zabraknie, wtedy będzie kłopot. A więc trzeba się tutaj nastawić i wybaczcie, że ja teraz nie dam przykładu, bo musiałbym mówić o pewnych ludziach, których nawet znamy, ale nie chcę nic kogo osądzać, nazwisk podawać, więc zostawiam to tylko do własnych przemyśleń. A pójdę dalej. Przejrzystość. Zaufanie. Nagość była pierwotnym stanem pierwszej pary. I jakie to ma dla nas przesłanie na dzisiaj? Brak wstydu. Dlaczego nie było wstydu? Bo nie było grzechu. Nie było świadomości zła. Czyż kształt kobiety, budowa kobiety jest czymś brzydkim? Jest czymś grzesznym? Budowa mężczyzny. Kosztem mamy niemowlęta. Z jaką przyjemnością, prawda, zajmujemy się. Ja miałem dwie córki i też się zajmowałem dokładnie w szczegółach różnych, żeby pielęgnować, że ona pracowała. Ja byłem wtedy do południa w domu, musiałem się zajmować wszystkim. Więc czy to jest... A dlaczego później? No bo my jesteśmy w warunkach grzesznych. I grzech określa już przyzwoitość. I stąd też i z nagością postępujemy w sposób właściwy. Ale tu jest pewien obraz, analogia, alegoria do zaufania. Przejrzystość. A więc jestem światłością. Teraz te skanery mają być na lotniskach, prawda? Że nas prześwietlą i aż do kości. Szpiku kości jeszcze nie, ale kości już będą widać, cały kręgosłup, wszystko, miednice, wszystko będzie widać. A więc teraz się bronią Amerykanie i ludzie się bronią, żeby aż tak nie prześwietlać. I właśnie my musimy być transparentni, przejrzyści. I żony też. Żadnych gierek. Właśnie to jest rzecz, z żoną moją rozmawiamy, że gierki różne, prawda? Przez żołądek do serca na przykład, nie? Taka zasada. To są gierki. Nie wolno gierek uprawiać żadnych, bo to jest poniżające dla mężczyzny. Powiedzieć otwarcie, o co chodzi. On nas ma obowiązek z miłością to przyjąć, zrozumieć, ustosunkować się, zmienić. A więc gra musi być czysta, jasna, przejrzysta, bez takich różnych, wiecie, kombinacji, bo ja też nieraz słyszałem wykłady, jak uczono kobiety w naszym kościele, w naszych warunkach, jak to ma się mężem manipulować. To nie dajcie się, bo potem kobiety wychodziły z konferencji i mówiły, ojej, uczono nas, jak manipulować mężem. Ktoś chciał dobrze zrobić i uczył, ale to są rzeczy świeckie, niebiblijne. Nagość dla nas niech będzie tego symbolem, że mamy bez wstydu być sobą wobec męża, wobec żony, mamy się znać nawzajem i gdy żona czasami mówi, o, a dlaczego tak zachowałeś się, widocznie w tobie jest to i to, to nas to oburza, ale być może ona ma rację, bo patrzy z boku. Więc to są wyzwania dla nas. Dalej, czego się mąż obawia, droga żono, dowiedz się. Po pierwsze, być pośmiewiskiem żony, ośmieszyć się. Tego się my obawiamy. Po drugie, poczucia, że nie zaspokoimy potrzeb płciowych żony. Jakie są standardy wymyślone, wiecie, takie różne. Wyrzućmy to wszystko, nie przejmujmy się tym wszystkim. Najważniejsza jest atrakcyjność wewnętrzna. Piękność córki izraelskiej, pisze nam jeden z psalmów, jest wewnątrz. Kochać się dlatego, że się wzajemnie lubimy, czyli lubimy sobą przebywać. Że się kleimy wewnętrznie z sobą, że rozmawiamy, że nas interesują wspólne rzeczy, że słuchamy się nawzajem. To jest najważniejsze. I teraz wybaczcie, że to powiem skrótowo, ale tak już powiem. Dzisiaj młodzież też jest edukowana. Samo szczytowanie jest tylko zdobyciem szczytu góry. Najważniejsze jest przygotowanie do wyprawy w góry. Samo wchodzenie i biwaki wszystkie. A samo wyjście, to jest i zimno, prawda? Patrzymy z góry, mgła. To schodzimy. No bo już nie ma nic ciekawego. A te 2 tygodnie przygody to było najpiękniejsze. Dlatego też nie dajmy się zwariować temu, co świat proponuje. I mężowie, nie bójmy się, ale razem to będzie gra na jednym fortepianie, na 4 ręce. Zrozumieliśmy, co powiedziałem? Okej, to idę dalej. Porównania z innymi. Boi się mąż, że go z kim innym porównają. A więc lepiej powiedzieć mężowi, czego od niego oczekujemy, niż go zawstydzać przez to, że swoim przyjaciółkom czy jego kolegom mówimy, prawda, w czym mąż nie dopisuje, albo w czym jest lepszy, albo w czym jest gorszy. Z mężem o tym porozmawiać, a nie tak dookoła, bo to niszczy naszą jedność, która jest przecież zasadą. Czego się mąż jeszcze obawia? Przepraszam dzisiaj młodzież tutaj obecną, no ale dzisiaj edukacja też powinna się odbywać. To jest trochę jeszcze. A więc utraty zdolności płciowych. A więc ten stereotyp samca. Przepraszam za wrażenie, za dosadność. Nagrywane jest, ale trudno. Wybaczą mi tego zapładniacza. Przepraszam, to bardzo obrzydliwe słowo. Wybaczcie, ale... Więc my się nie traktujmy jako zapładniacze. Przepraszam, kogo obraziłem. Nie traktujmy się. Nasze małżeństwo spełnia swój cel. Celem małżeństwa jest małżeństwo. Nawet nie dzieci. Dzieci nie są celem małżeństwa. Celem małżeństwa jest, by małżonkowie byli razem. By byli jedno. I to, gdy się normalnie rozwija, to też i z wiekiem przychodzą i są różne okresy. My to rozumiemy wtedy. Nie stymulujemy się niepotrzebnie i się wykańczamy i wiagrę i jakieś inne tam ściągamy. Bez głupoty żadnej. Normalnie żyjemy. Ja mówię coś, co przeżywamy sami od początku, od 24 roku życia. I na szczęście mamy to szczęście, że moja żona dla mnie jest pierwszą kobietą, a ja jestem dla niej pierwszym mężczyzną. Myśmy wcześniej nie mieli żadnych w tym zakresie doznań, ani tak nas Bóg uchował. I więc mamy też możliwość widzieć, jak to wygląda w sposób taki czysty. Bo mam kolegów, którzy mieli już wcześniej i oni nie mogą tak tego widzieć, jak ja to widzę, bo taką mieliśmy akurat zbieżność i Bożą łaskę. Dlatego też to, co mówię, jest bardzo ważne, że nie wpadać w stereotypy świeckie, bo oni, wiecie, to wszystko jest stymulowane też i przez różne koncerny, i tak są szczepionką przeciwko grypie, wszystko to są gry. To jest huśtawka, to jest karuzela, gdzie się wszyscy kręcą, jak nam mówi w Apokalipsie, w objawieniu Jana, że jest to karuzela, że tam jest to handel dusz i ciał ludzkich między innymi. Uwolnić się. Naszym celem jest być sobą. I małżeństwo jest najszczęśliwsze wtedy, gdy dzieci już wyjdą z domu, wnuki są daleko i oni są znów sami sobą i znów mogą podróżować. Tak czy nie? Jak ktoś ma wątpliwości, to już jest kłopot. Bo kocha bardziej wnuki niż męża czy żonę. Bardziej tęskni za córką, za mężem. Trzeba uważać. Trzeba się odpępnić. Ja to szczególnie jako duszpasterz czasem kategorycznie ludziom mówię, zostawcie w spokoju tę parę, niech się męczą. Niech sami wychowują to dziecko, nie pomagajcie. Bez przesady pomagać, oczywiście w sposób właściwy, ale bez przesady. Bo każdy musi sam się przedrzeć i jak ten motyl wylecieć. A więc nie nadopiekuńczość. Więc wtedy się też mąż nie będzie obawiał swojej żony, bo razem to wszystko mogą sobie powiedzieć. I stąd czasem trzeba się sprawdzić. Co by twoja żona powiedziała o tobie jako o mężu? Co by twój mąż powiedział o tobie jako o żonie? I sobie taką ankietę, ja nie mam takiej ankiety, ale zrobić, wziąć, prawda, i zakreślić, zaznaczyć i sprawdzić, jak się widzimy nawzajem. Teraz pójdziemy dalej, bo jeszcze dzieciaki się nie ugotowały, więc pójdziemy dalej. Rodzina, teraz już rodzina, to jedna drużyna. Kiedyś był kongres pod tym hasłem, to ja ten tytuł kiedyś dałem tego kongresu i tematykę wtedy zapodałem właśnie. Rodzina to jedna drużyna. A więc jest rodzina. Są małżonkowie, są dzieci, rodzeństwo, a więc już jest nas więcej. I Księga Malachiasza, drugi rozdział, 14 wiersz, który żeśmy wcześniej czytali. I tam jest powiedziane o tym przymierzu, że jestem świadkiem. Stałeś się niewierny swojej żonie, żonie swojej młodości. W waszym duchu się strzeżcie, ale wcześniej powiedziane jest, czyż ów jeden nie dał przykładu, ten, którego ducha wyście spadkobiercami. 15 wiersz. Ducha spadkobiercami. Razem mamy spadek. Oboje mamy spadek, jesteśmy spadkobiercami. I stąd jesteśmy skazani na granie w jednej drużynie. Małżonkowie są jednością i o nią dbają, o tym mówiliśmy. Teraz się pojawiają dzieci. I są relacje dzieci-rodzice. I nie wchodzę teraz w szczegóły, jak długo dziecko w łóżku śpi z rodzicami. Takie szczegóły nie będę wchodził. A więc To są samodzielne byty. Każdy z nas jako dziecko jest samodzielnym bytem. Z tym, że póki jest dzieckiem, jest w rodzinie i tworzy drużynę. Aż założy własną rodzinę i będzie miał własną drużynę. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to rzecz dobra, rzecz słuszna. Czcij, szanuj, miej właściwą wartość, gdy chodzi o swojego ojca, swoją matkę, bo to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo, abyś długo żył na ziemi. I wiecie, tak czytając to, pomyślałem sobie, jak to inaczej brzmiało lat temu 30, 20, jak to inaczej brzmi dzisiaj. Gdy tyle jest rodzin takich dziwnych, aż nie chcę się pomylić, ale czytałem artykuł na ten temat, jak tam powiedzmy w Skandynawii, że jeszcze dziecko musi dokładnie uczyć na karteczce ze zdjęciami, która kobieta jest którą matką jego. Bo ta jest jego matką biologiczną, ta była jego matką macochą, już dzisiaj nie jest, bo ta pani jest dzisiaj jego macochą. Tamta matka biologiczna dzisiaj ma tego pana, który jest jej mężem, a nie jest jego ojcem. On ma swoje dzieci, miał wcześniej dzieci, które na tym małżeństwie i takie, wiesz, i rośnie drzewo genealogiczne już za życia, tak rozbudowane, że on już nie wie, jak teraz nazywać, jak określać. I takie dziecko się czuje wyobcowane, bez dziedzictwa, bez korzenia. Takie, dlatego też na przykład Szwecja, kraj o najlepszej opiece medycznej, zdrowotnej na świecie, dobrobycie też w swoim czasie był jedyny, ale był w swoim czasie. I tam też był największy odsetek samobójstw. Samobójstw, które wynikały z poczucia samotności. Wbrew pozorom, przepraszam, że o tym mówię, bardzo lubię Skandynawię, ale alkoholizm nam się szerzy bardzo potężnie. Ludzie piją do lustra, sami z sobą. Samotność. Ale tam w latach, gdy ja miałem lat 16, 18, wtedy były małżeństwa na próbę. To było usankcjonowane, że można było przez 2 lata być ze sobą i być traktowani jako małżeństwo na próbę. Jak się uda, to wezmą ślub. Jak się nie uda, to się mogą rozejść bez żadnych skutków prawnych. A oni wprowadzali te różne nowatorskie metody. I do dzisiaj wprowadzają. Do dzisiaj cały czas. Nie chcę teraz wchodzić. Jest taki ciekawy film. Jak trzeba będzie, to ja wam mogę wysłać link na YouTube. Jest fajny film po polsku zrobiony właśnie o tej sytuacji. I też w innych dziedzinach jeszcze. A to właśnie jest wynik tego, że ludzie, którzy na Biblii kiedyś opierali swój byt, od Biblii odeszli i dzisiaj ich Kościół nie obliguje, bo nie są katolikami w większości. Są, jak jest to w protestantyzmie, ludźmi samodzielnymi, bo tam się szanuje demokrację, samodzielność. I w tej samodzielności obrali drogę bez żadnych znaków, żadnych śladów, nieoznakowaną, po prostu jakąś taką pustynię, po której każdy idzie, jak mu pasuje. Dlatego też te koncepcje, o których mówimy, są biblijne i należy je, na ile się da, trzymać, na ile się da. A więc szanować rodziców. Jeżeli ktoś właśnie ma problemy, bo nie wie, kto jest jego ojcem, albo się dowie za 20 lat, kto jest jego ojcem, bo z matką jest łatwiej, ona się nie wyprze, a z ojcem, wiemy, są trudności, no to jakoś się pozbierać i w Chrystusie Jezusie odnaleźć, w Bogu odnaleźć swego Ojca. I tam doznać tej miłości ojcowskiej, której nie zabrakło tobie, zabrakło komuś w dzieciństwie. Właśnie to jest możliwe w Duchu Świętym, w ramach regeneracji, odnowienia w Duchu Świętym. Ten wyraz z Księgi Tymoteusza, odnowienie w Duchu Świętym, regeneracja naszych uczuć. Aby móc szanować, mimo wszystko szanować. Dalej jest powiedziane, a wy ojcowie, nie pobudzajcie dzieci do gniewu. Dzieci swoich, napominajcie je, czyli zachęcajcie, wyraz napominajcie nie znaczy wytykajcie. Ten wyraz jest od parakalein, parakaleo, zachęcać. Ale zachęcać w ten sposób, że chcę, żeby na przykład on zachował się w taki sposób. To będę z nim tak rozmawiał, żeby on zrozumiał, o co mi chodzi. A nie mówić, jesteś, wiesz co, arogancki, że siedzisz tak i tak, robisz tak i tak. Teraz myślę o pewnej siostrze, która u nas w Krakowie bardzo nie lubiła. To była siostra starej daty. Gdy się siedziało na nabożeństwie z nogą na nodze. Gdy się trzymało Biblię z nogą na nodze. Tak, ty siedzi, założy i trzymasz Biblię. To jest arogancja, przecież Bóg patrzy i takie różne. I mi pastorze, ja ją woziłem na nabożeństwa samochodem, przywoziłem, więc zawsze mi kładła do głowy. Ale była bardzo wrażliwa, mówi, ja im tego nie powiem, niech pastor mi to powie. A ja jej usiłowałem powiedzieć, że ona nie ma racji. Ja jej mówię: siostro, a pamiętasz, jak się modlił Jonasz? No pamiętam, tak. A ile się modlił? No 3 dni, 3 noce. A on klęczał czy stał? Bo Żydzi stali albo klęczyli. Ona myśli. Mówi: no nie wiem, ja bym to pomyśl. Za tydzień ją wiozę na nabożeństwo. Pomyślałaś o tym? No chyba nie stał, bo to było w brzuchu wielkiej ryby. Ja mówię: no ale może taka była wielka, że mógł stać. No nie, chyba klęczał. No a jak ona pływała, to z kolei było mu ciężko klękać. No to może on leżał? No bracie, no rzeczywiście. A czemu, bracie, mi o tym mówisz? Ja mówię: wiesz, siostro, bo ja jak idę spać i nie mogę zasnąć, bo teraz to ja śpię jak kamień od razu, ale dawniej nie mogłem zasnąć, to ja brałem Biblię i tak ją czytałem długo, aż mnie ona zmęczyła, a padła mi na piersi i ja spałem z Biblią na piersi. To jest grzech czy nie grzech? Ja mówię: wiesz, bo ja nie lubię tabletek nasennych, powiedziałem jej. To jest niezdrowe, a Biblia jakoś taka zdrowa jest. Bo wiesz, ja później czułem, że ja się modlę innymi językami, jak śpię. I tak, wiecie, z nią rozmawiałem, żeby troszkę ją przebudować, jej myślenie, rozszerzyć. Że Bóg jest duchem, a nie osobą, która się obrazi. Potem mam inny tekst, jak z nią jadę. Mówię: siostro, a ty wiesz, że my mówimy do Pana Jezusa per ty? Jezu, od razu, nie? Do mnie mówią pastorze Kaziku i tak dalej. Ty mówisz do mnie pastorze Kaziku, mimo że jest dużo starsza, o lat 40 co najmniej była starsza. Pastorze, ja mówię: czemu mówisz do mnie pastorze Kaziku, a nie od razu? Bo to nie wypada. Ja mówię: a do Jezusa mówisz per ty. I znów. I w końcu ona mówi: o co mi chodzi w tych moich lekcjach samochodowych? Ja mówię: siostro, chodzi mi o tą nogę na nodze i tą Biblię. Ja im tego nie powiem, bo to Bogu jest wszystko jedno. Tak uważasz? Tak uważasz. To niech tak zostanie. I wreszcie... No, a więc ja musiałem ją napomnieć, ale w taki sposób. Nie je wytchnąć, tylko... Więc tu jest to, macie ich zachęcać i wychowywać w karności dla Pana. Teraz rodzeństwo. Rodzeństwo. Mamy taki piękny tekst z Przypowieści, 6 rozdział. Przypowieści Salomona, 6 rozdział. I tam jest takie zdanie. Tych sześć, wiersz 16, 16 do 19. Tych 6 rzeczy Pan nienawidzi. Tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i na końcu sianie niezgody między braćmi. Kim, czym jest rodzeństwo? Kim dla siebie są ludzie, które nazywamy rodzeństwo? To bezpośrednie rodzeństwo. Jak sobie kiedyś rozmyślałem, a ja często miałem do czynienia z dziećmi, z młodzieżą, zawsze usiłowałem mówić w taki sposób obrazowy i powiedziałem sobie: to są jedyne istoty na ziemi, które były w tym samym miejscu, w łonie tej samej kobiety. Nikt inny nie mógł być. Mogli być obok, ale w tym miejscu tajemnym, wspaniałym tylko był ten, ten i ta. Koniec. I dlatego jest powiedziane, że kto sieje niezgodę między takimi ludźmi, ten jest obrzydliwością w oczach Pana. Dlatego też zawsze usiłowałem budować jedność, szczególnie wśród rodzeństwa. Gdy gdzieś brat z bratem darli koty i tak dalej, wtedy właśnie brałem ten tekst i usiłowałem ich naprowadzić. Że to jest rzecz karygodna. To jest tak, jakbyśmy filary tu ruszyli i wszystko będzie lecieć, runie. A więc jesteśmy wszyscy w jednej drużynie, nie w przeciwnych drużynach, w jednej. Bo małżonkowie są Ewa z kości Adama, z jednego. Rodzeństwo pochodzą z tego samego łona. A więc już organicznie jesteśmy jednością. Nas łączy przymierze, które Bóg zawarł z małżeństwem i które małżeństwo zawarło samo z sobą i owoc ich łona razem jest tym przymierzem ogarnięty. A więc jest to ta sama drużyna. To są drużyny przeciwne. Nie mogą do siebie strzelać nawzajem, ale muszą razem z sobą strzelać tam, gdzie mają jakiś cel. Mają się spotykać po to, aby się nawzajem być ze sobą, a też by się dzielić swoimi różnymi sprawami, odbierać wskazówki i tak dalej. Małżonkowie są głównymi rozgrywającymi w tej drużynie. I teraz tak rozbiorę, krótko oczywiście, krótko, 1 Piotra 3,7. 1 Piotra 3,7. I spójrzcie, bo to jest bardzo ciekawy werset. Na podstawie tego wersetu głosił kazanie pewien kaznodzieja na naszym ślubie. Pamiętam, w Szczecinie ten właśnie werset wziął i kazanie wygłosił, Ale oczywiście to, co ja teraz powiem, to nie było jego kazanie, którego nie pamiętam w szczegółach, ale pewne myśli. Podobnie wy, mężowie, żyjąc wspólnie z żonami, traktujcie je z wyrozumiałością, ponieważ jako kobiety są słabsze. Ja czytam z innego przekładu niż u nas jest, z przekładu ekumenicznego. Okazujcie im szacunek jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby nic nie powstrzymywało naszych modlitw. I teraz kolejno, podobnie, wy mężowie. A więc są sprawy kościelne, sprawy wielkie, szerokie i nagle jest sprawa partykularna, wewnętrzna, małżeństwo, rodzina. I podobnie jak tam w kościele obowiązują pewne zasady i one również tutaj obowiązują i tę zasadę musi przestrzegać, czy tej zasady musi przestrzegać, tę zasadę powinien realizować, poprawnie jest językowo powiedziane teraz, zasady się trzymać, mąż jako głowę. Dalej, żyjąc wspólnie, a więc ta wspólnota organiczna, o czym mówiliśmy wcześniej, traktując te żony z wyrozumiałością. Wyraz rozumieć, zrozumieć i wyrozumiałość. Bardzo lubię polski język. Tam są te przedrostki, prawda? I można ładnie budować. Jechać, dojechać, przejechać, najechać, zajechać. A więc tu mamy wyrozumiałość. I teraz co by tu ująć tej wyrozumiałości, żeby nie robić wykładu? I tak sobie wypisałem w trzech punktach. Studiujcie. Nawzajem siebie studiujcie. Mężowie, studiujcie żony, bo to jest tabula rasa. Dla nas jest coś nieznanego, niezapisane, a tam jest zapisane, tylko że innym kodem. Inny sposób. Mamy karty magnetyczne, prawda, te bankomatowe i tam też jest dużo zapisów w tym czarnym pasku. Będą chipy niedługo. Tam też jest cała masa informacji. Dla nas nieczytelna. Tu jest numer, taki gruby, prawda, numer. Tu jest to, tamto napisane, wiza czy master i tak dalej. Ale co jest na pasku, co jest w tym chipie, my nie wiemy. Musimy studiować, mieć odpowiednie urządzenie, żeby je wyświetlić, żeby zobaczyć, żeby odczytać. Trzeba się zająć tym chipem, tą żoną niezrozumiałą i odczytać, by zrozumieć. A więc zdobywaj informacje o żonie, czytaj książki o kobietach, rozmawiaj z nią, poznawaj, ucz się, by zrozumieć i by mieć wyrozumiałość. I takie pytanie ktoś zadał kiedyś. Mężowie, czy naprawdę rozumiecie damę, z którą dzielicie swoje życie i łoże? I gdy ja z żoną moją już znam się lat 46, w małżeństwie jesteśmy lat 42, ja dalej żony mojej nie znam. Mimo, że ze sobą rozmawiamy, ja z nią najlepiej o wszystkim rozmawiam. Ona zna mnie na wylot. I mi się wydaje, że ja też ją znam i ja ją zaskakuję, okazuje się. I ona mnie zaskakuje najczęściej pozytywnie. I to jest właśnie piękna przygoda. Ale my się chcemy cały czas poznawać. Gdy ja mam jakieś problemy męskie, to ja jej mówię o tych problemach męskich. I ona mi opisuje, jak ona to odbiera, jak ona to widzi. Gdy ona ma, to z kolei i tak sobie razem udzielamy informacji z obu stron, bo jesteśmy ograniczeni swoją płcią. Dalej. Czy nie ignorujecie jej wewnętrznych potrzeb, ponieważ jej nie rozumiecie? Co mi tam będziesz gadać, ty babo? Babo, przynieś piwo. Nie, kobieto, tak? Jak to było tam? Kobieto, daj piwo. Przepraszam za to, ale troszkę chcę zrobić przerwę, żebyście odpoczęli. A więc to nie można w ten sposób mówić, że jak baba, gada jak baba, kobieta, to nie poniżajmy. O chłop, co tam chłop wie? Albo te wszystkie żarty, albo sitcomy o mężczyznach gapowatych, o ojcach. To wszystko poniża, wiecie, w tej telewizji, w tym wszystkim, to są cały czas ideologiczne podteksty, by poniżać, by lekceważyć. Nawzajem my tego jako chrześcijanie powinniśmy bronić, strzec. Bo to jest piękno właśnie w tym, gdy mamy szacunek. I stąd powiedziane jest dalej, one są słabsze. Z wyrozumiałością traktujcie, bo one są słabsze. Ja nieraz myślałem, na czym polega słabość kobiety, skoro ona jest silniejsza pod względem na przykład psychicznym. Ona jest silniejsza. Ona więcej zniesie. Taka, powiedzmy, ciąża. 9 miesięcy, rozwój życia, to się trzeba przecież wyłączyć i tak dalej, zmiany w organizmie. I ona sobie daje radę, i to elegancko. Potem poród. Potem pilnowanie tego dziecka, to nie jest, że ona po 3 tygodniach już w sobie chodzi, nie? Ale to masz, to jest cała epoka, 6 tygodni to jest cała epoka. Powoli, Wreszcie zaczyna pierwszy kroczek zrobić, a już ma 12 miesięcy, już rok minął. Tyle nocy, tyle dni. Kochani, kto miałby z nas, mężczyzn, tyle cierpliwości, sił? My byśmy na serce już dawno padli. A one mają. Więc są tak silne, gdy są, potem stają się prezydentami swoich krajów. Teraz nie chcę mówić różnych nazwisk i dawać przykładów, ale to widać, jak one potrafią trzymać żelazną ręką pewne rzeczy. Pani Thatcher w swoim czasie. Nawet hutnicy, którzy ją wieszali, on tam palili jej kukłę, ona nie popuściła. I gdy z tymi stoczniami zrobiła porządek, to Anglia ma kryzys, prawda, ale było wiadomo, że stocznie pójdą gdzie indziej, do Chin, do Indii, gdzie indziej pójdą, nie będą u nas, to się zmienia wszystko. Ona potrafiła ich jednak wyprowadzić. Więc mężczyzna by sobie nie poradził, a kobieta poradziła, chociaż czasami mężczyźni też sobie radzą, ale kobieta właśnie czasami, a kobieta sobie poradzi, nie chcę dawać polskich przykładów, no bo nie chcę teraz wchodzić w politykę. A więc na czym polega jej słabość? No właśnie między innymi na tym, że ona uczucia swoje musi wyrazić słowami. To jest słabość. A mężczyzna jest bohaterski, on nie musi mówić, że kocha. Że się boi, prawda? On nie musi mówić. On cały czas jest tutaj lepszy, nie? No. I to jest takie, no wiecie, a potem nagle zawał to. Chociaż teraz i kobiety już, to w wieku lat 30 kilka, już mają zawały niespotykane. A więc trzymajmy się tych Bożych zasad i stąd dalej mamy, okazujcie im szacunek. Szacunek, żona ma szanować męża, mówiliśmy o tym wcześniej. Teraz jest mowa o wspólnej drużynie, w drużynie. Mężowie mają szacunek, ale jako komu? Jako tym, które współdziedziczą łaskę życia. Ktoś powiedział, że Biblia dyskryminuje kobiety, bo Bóg jest rodzaju męskiego, zbawienie jest dla mężczyzn, cokolwiek jest mowa, zawsze to bracia, nigdzie nie ma siostry, prawda? Jak ktoś wyłowił, to wszędzie są mężczyźni. Ale teologicznie rzecz biorąc, człowiek jest w Bogu, a człowiek to i mężczyzna, i kobieta razem. Stworzył ich, stworzył je, Biblia Gdańska, mężczyznę i kobietę. A więc mówiąc człowiek, myślimy mężczyzna i kobieta. Czemu tak to teraz akcentuję? Jako chłopiec siedziałem na nabożeństwie kiedyś w pewnym zborze i kaznodzieja miał temat. A tematem było, że kobieta nie jest człowiekiem. I pamiętam te przykłady, jakie dawał. To były lata były 70. I przykłady. I mówi tak, gdy na wiosce idzie, mówi mężczyzna i kobieta razem i zawołasz, i on to powiedział po ukraińsku, dlatego że on pochodził, hej, czołowik! To się obróci mężczyzna, kobieta się nie obróci. I takie, wiecie, i przykłady z Biblii. To było całe kazanie. A mi tam jakaś piosenka chyba z zespołu Śląsk. Kobieta, nie ludzie. W głowie cały czas, prawda? No, a więc tak nie możemy podchodzić, tylko teologicznie właśnie całe człowieczeństwo, mężczyzna, kobieta są w Chrystusie. I stąd są współdziedziczkami. Razem dziedziczymy. Nie oddzielnie kobieta, oddzielnie my, ale razem jako małżeństwo, jako mąż, jako mężczyzna, kobieta, razem w małżeństwie dziedziczymy. I teraz, żeby już kończyć, współdziedziczą. Dobra. Łaska życia. Odziedziczą łaskę życia, czyli boski wpływ na serce i wszystkie te rzeczy, które się z łaską kojarzą, one na nas oddziałują i stąd jest apel, abyśmy mieli wspólne modlitwy, żeby nie było przerwy w naszych wspólnych modlitwach. A więc jest to wspólne działanie w jednej drużynie, a głównie rozgrywający to małżonkowie.